Co w kocie piszczy?
Znawczyni kotów, behawiorystka, autorka książek, dietetyczka, pani Małgorzata Biegańska-Hendryk. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dzisiaj w pierwszej godzinie była mowa o psach. Psach, które miesiącami, latami trzymane są w kojcowych przytuliskach. I zaproponowała pani, żeby porozmawiać także o socjalizacji kotów, bo koty również potrzebują wielu bodźców i tego, tej możliwości poznawania świata, prawda?
Tak naprawdę myślę, że każde troszeczkę bardziej rozwinięte zwierzę potrzebuje socjalizacji, bo socjalizacja to jest taki proces, który nigdy się nie kończy. My jako behawioryści mówimy o różnych rodzajach socjalizacji, ale tak naprawdę socjalizacja to jest ciągły proces nauki i rozbudowywania pojęcia o świecie, który zarówno my, jak i zwierzęta przechodzimy tak naprawdę przez całe nasze życie, tylko on następuje z różną intensywnością na różnych etapach tego życia. Ale no, tak naprawdę jeżeli odetniemy czy zwierzę, czy człowieka od bodźców zewnętrznych, doprowadzimy do sytuacji, w której on jest w jakimś wyizolowanym świecie, no to po prostu robimy mu krzywdę. I w sytuacji, kiedy kot, podobnie jak pies, podobnie jak inne zwierzęta, miałby całe swoje życie spędzać w czterech ścianach, czy w czterech, że tak powiem, fragmentach kojca, bo no niestety prawda jest taka, że w Polsce ciągle jeszcze mamy schroniska, gdzie koty po prostu no, mieszkają w klatkach, bo nie ma innej możliwości, żeby mogły swobodnie tam funkcjonować, no to dla psychiki tych zwierząt to jest po prostu morderstwo.
Czy koty reagują na zmiany otoczenia? No tutaj akurat w przypadku kotów schroniskowych to tam po prostu coraz więcej kotów się pojawia. Ale tak pomyślałam sobie, żeby zacząć rozmowę z panią właśnie o tym, czy one reagują na wszelkie zmiany, które się pojawiają, nawet drobne, bo psy, zwłaszcza stróżujące, często reagują na chociażby nowy element pomieszczenia i bardzo nieufne są wtedy.
To jest bardzo różnie, bo to wszystko zależy od tego, jak kot będzie podchodził do tego życia schroniskowego. Ponieważ mamy takie koty, które no, znajdują się w pewnym takim stanie, nazwijmy to prawie że katatonii. To są zwierzęta, którym jest wszystko jedno. One po prostu mają tak silną depresję schroniskową, że nie obchodzi ich, czy coś się zmienia, czy się nie zmienia. Jest im po prostu tak bardzo źle, że ciężko jest do nich dotrzeć i takie koty tak naprawdę ze schroniska powinny być natychmiast zabierane. I z doświadczenia w mojej pracy z wolontariuszami schroniskowymi wiem, że właśnie najczęściej wolontariusze tutaj odprawiają niesamowite wręcz ekwilibrystyki i magię, żeby takim kotom szukać jak najszybciej miejsc w domach tymczasowych, bo taki kot w schronisku zginie. On po prostu no, nie będzie w stanie się tam odnaleźć, a no, wiemy o tym, że silne stany depresyjne u kotów są w stanie doprowadzić po prostu do niewydolności wielonarządowej, do śmierci. Więc jeżeli są takie koty, które totalnie nie reagują na to, co je otacza, to jest bardzo groźny sygnał i naprawdę w takim przypadku zabranie zwierzęcia z tego środowiska schroniskowego to jest naprawdę sprawa życia lub śmierci. Natomiast jeżeli kot jest na tyle silny psychicznie, odporny i ma na tyle dużo jakby tych umiejętności aklimatyzacyjnych, żeby jakkolwiek się w tym schronisku odnaleźć, no to oczywiście, że reagują jak najbardziej. I tutaj znowu reakcje mogą być różne. Część zwierząt, zwłaszcza tych młodszych, tych, które są lepiej socjalizowane z ludźmi, które mają więcej tego takiego zaufania i jakiejś takiej otwartości, no to raczej będzie po prostu zaciekawiona, zainteresowana tym, co się dzieje. Zwierzęta, które gdzieś są bardziej właśnie nieufne, będą podchodziły z rezerwą. Natomiast fantastyczna rzecz to jest to, co się w polskich schroniskach na szczęście zaczęło pojawiać, bo kiedyś to była abstrakcja totalna, a teraz zaczyna się to pojawiać, to jest dobudowywanie do kociarni zewnętrznych wybiegów. czyli takich zamykanych wolier, gdzie koty po prostu mogą wychodzić z budynku na zabezpieczony teren. Tam mają zorganizowaną przestrzeń, mają jakieś elementy takie typu drzewa, gałęzie, półki, drapaki, platformy, po których mogą sobie chociaż troszeczkę pochodzić, poskakać. Gdzieś ta przestrzeń wtedy eksploracyjna się też zwiększa. No i są przynajmniej takie bodźce jak właśnie zapachy, no świeże powietrze, przelatujące gdzieś ptaki, przechodzący ludzie. To zawsze jest coś dodatkowego dla tych zwierzaków. I powiem szczerze, że ja miałam raz możliwość obserwacji takiej sytuacji, kiedy właśnie kotom udostępniono taką wolierę. To akurat było w przytulisku i one były, one wyglądały tak, jakby nie wierzyły swojemu szczęściu. Że po prostu coś takiego się pojawiło i one były w tym oczywiście bardzo ostrożne, bo to nie tak, że na hura tam wypadły całą chmarą. Były w tym bardzo ostrożne, ale widać było, jak bardzo już na samym początku zostało to przez nie odebrane jako poprawa warunków funkcjonowania.
Czy koty potrzebują wielu bodźców do tego, żeby się lepiej czuły, lepiej się odnalazły w takim no, bardzo niedobrym miejscu dla nich, jak w schronisku?
Tutaj jest jeszcze kwestia nie tylko wielu, ale też jakich bodźców, bo mnie zawsze strasznie jest żal tych kotów, które mieszkają, są zmuszone mieszkać w tych samych jakby budynkach, czy w bardzo bliskim sąsiedztwie boksów, w których mieszkają psy. Dlatego, że no, chyba każdy, kto był w schronisku, zdaje sobie sprawę z tego, że te psy po prostu szczekają. No. Nie można mieć do nich o to pretensji. To jest takie miejsce, taki świat. Jeśli jeden pies się rozszczeka, to najczęściej 20 następnych też się rozszczeka i to potem idzie taką falą. A koty źle znoszą chroniczny hałas. Więc w sytuacji, w której są wystawione na przykład na długotrwałe, powtarzające się bodźce dźwiękowe w postaci szczekania, ujadania psów, to takie koty, a przynajmniej te słabsze jednostki, mogą mieć z tego powodu no, jakby dodatkowe problemy. Z drugiej strony pamiętajmy, że w naturalnym środowisku kot jest zwierzęciem eksplorującym, które dziennie dokonuje statystycznie około 100 prób łowieckich. Kot mniej więcej 100 razy dziennie poluje, jeżeli musi wyżywić się sam, więc to jest ogromna ilość bodźców. To jest ogromna ilość decyzji do podjęcia, ogromna ilość prób, błędów, bo tylko mniej więcej 1/4 tych kocich ataków kończy się powodzeniem, ale cały czas coś się dzieje, kot cały czas analizuje, cały czas, kiedy nie śpi, nie odpoczywa, kiedy jest aktywny, jest nastawiony na to, że musi gdzieś tą całą sytuację wokół siebie jakby monitorować. Poza tym kot jest zwierzęciem w podwójnej roli w przyrodzie, bo on też jest ofiarą, czyli musi być czujny, musi te bodźce odbierać, które go otaczają, żeby przypadkiem nie napatoczyć się komuś pod zęby, że tak powiem. Więc tak naprawdę to jest ogromna ilość bodźców, które do tego zwierzaka docierają i które w jego normalnym świecie są czymś standardowym. W schronisku, jeżeli mamy system bezklatkowy, tylko mamy jakąś kociarnię, no to jest interakcja z innymi zwierzętami, jeśli to są koty przebywające w grupie, no i w jakimś tam stopniu z pracownikiem czy z wolontariuszem. Ale no powiedzmy sobie szczerze, ile ten pracownik czy wolontariusz będzie mógł poświęcić czasu konkretnemu kotu, jeśli na przykład w kociarni jest ich 30.
No właśnie, to jest pytanie kolejne o to, czy każdy kot lubi towarzystwo innych kotów i czy na ile kotu potrzebne jest towarzystwo człowieka.
To jest znowu totalnie indywidualne, bo jeśli będzie to na przykład kot, który z jakichś przyczyn trafił do schroniska, a wcześniej nie był dobrze socjalizowany z ludźmi, ale żył w grupie innych zwierząt, to jest spora szansa, że on w tym towarzystwie kocim gdzieś tam się odnajdzie i koty będą go trochę wspierać, bo on będzie się mógł pomiędzy nimi ukryć. Jeśli natomiast był to na przykład kot jedynak, który przez 12 czy 15 lat mieszkał sobie spokojnie jako jedyne zwierzę w domu, powiedzmy ze starszą osobą i nagle ta osoba zachorowała, umarła, musiała pójść do szpitala, cokolwiek się takiego wydarzyło, a rodzina oddaje kota do schroniska, to jest właśnie taki dramat, który się kończy tym, o czym mówiłam na początku, czyli bardzo często zjawiskiem depresji schroniskowej. Czyli mamy tutaj zwierzę, dla którego nie liczy się nic poza tym, żeby mieć swoje kolana i swoje ręce, które zajmują się tylko tym jednym kotem i żadnych więcej bodźców dookoła, bo on po prostu jest do tego nieprzyzwyczajony, więc nie jest w stanie się w ogóle w grupie odnaleźć.
A przypomniał mi się taki chyba mit, często słyszałam o kotach, że kot przywiązuje się do miejsca, a nie do człowieka. Pani może na ten temat powiedzieć?
To jest mit, nie mit, bo on wynika z założenia terytorialności. Bo koty faktycznie są zwierzętami terytorialnymi w naturze i rzeczywiście potrafią bronić obszarów, które zajmują. I jest to zjawisko całkowicie normalne wpisane w etogram kota. I to zostało przez ludzi jakby obrócone w takie pojęcie, że dla kota ważniejsze będzie miejsce niż człowiek. A to już jest bzdura. Ponieważ koty są zwierzętami społecznymi i w przypadku, w którym są to zwierzęta socjalizowane z człowiekiem, które w towarzystwie ludzi czują się dobrze, to dla nich najważniejsze na świecie jest to, żeby być ze swoim człowiekiem, a terytorium jest zagadnieniem wtórnym, ponieważ terytorium można sobie zmienić, zająć inne, dostosować sobie do potrzeb, to wszystko jest modyfikowalne. Więź z człowiekiem, na przykład taka więź, jaka łączy mnie ze Stefanem, jest, albo raczej Stefana ze mną, jest niezastępowalna i ja dla niego jestem tym człowiekiem, którego po prostu nie da się podrobić. I nieważne, czy my będziemy mieszkali tu, gdzie mieszkamy, czy przeniesiemy się do Honolulu, jemu jest wszystko jedno, bylebyśmy byli razem. Natomiast jeśli mamy do czynienia na przykład z kotem wolno żyjącym, który jest tylko odławiany na potrzeby na przykład zabiegu kastracyjnego czy jakiegoś leczenia, to taki kot musi wrócić w swoje miejsce, z którego został zabrany, musi zostać tam odwieziony po przebytej kuracji medycznej, ponieważ to jest właśnie jego fragment świata i jeśli wypuścimy go w innym miejscu, gdzie on nie zna zasobów, nie ma swojego miejsca i najprawdopodobniej natknie się za chwilę na właścicieli kocich tego terenu, to dopóki postawimy go w sytuacji, gdzie po prostu narazimy go na niebezpieczeństwo.
Koci właściciele terenu, to bardzo ciekawie zabrzmiało.
No właśnie tutaj to jest takie nawiązanie do tego terytorializmu, prawda? Tam, gdzie mamy żyjące obok siebie grupy kotów, to nie jest tak, że każdy każdemu może wejść na dowolne podwórko, tylko koty pilnują swoich miejsc i o ile rewiry tylko patrolują, to o terytorium walczą. Więc jeśli my nagle wypuścimy obcego kota na terytorium innych zwierząt, to on po prostu dostanie po uszach.
A co słychać u Stefana?
Dobrze, dziękujemy. Ja teraz miałam możliwość 2 dni pobyć w domu, więc Stefan jest bardzo szczęśliwy i kontroluje moją pracę, czy na pewno z wszystkiego się dobrze wywiązuje.
A to też jest pytanie, kto jest bardziej szczęśliwy, on czy pani?
Myślę, że gdzieś to się nam wyrównuje, bo jednak możliwość pracowania w sytuacji, kiedy na biurku razem ze mną siedzi, no, tuż przy mnie siedzi kot i cały czas jest ta możliwość odstresowania się poprzez włożenie dłoni w miękkie futerko, to jest coś, czego nie da się zamienić na żaden inny zysk z pracy.
Na pewno nie tylko ja jako radiowiec, ale także słuchacze wychwycili, jak bardzo zmienia się pani głos, kiedy pani opowiada o Stefanie.
Małgorzata... No właśnie to jest ta więź, o której wspomniałam. Ona działa w obie strony.